Na zakończenie programu O tym się mówi zapytamy dzisiaj o stan zdrowia psychicznego przedstawicieli środowiska akademickiego w Krakowie. Zapytamy o zdrową akademię, a punktem wyjścia do tej rozmowy będą badania naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy skoncentrują się nawet nie tyle na zaburzeniach, ile na ocenie dobrostanu pracowników nauki. Stąd kolejni goście programu O tym się mówi. Z nami profesor Hubert Kaszyński z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
A także Magdalena Pająk, psycholog, psychoterapeuta, także Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. I od pani Magdaleny rozpocznę, bo też zwykle koncentrowaliśmy się na ocenie zdrowia psychicznego studentów. Sporo o tym mówiliśmy. Mm-hmm. Studentów, z których statystycznie co czwarty ma objawy depresji. Co o tym dziś decyduje? Jakie są te stresory, które by tak pani w pierwszej kolejności wymieniła?
Jeśli chodzi o studentów.
O studentów, tak.
Dlatego dopytuję, bo moja perspektywa jest jednak trochę szersza, bo ja pracuję i ze studentami, i z osobami w szkołach doktorskich, i z pracownikami uniwersytetu. Ale jeśli pan pyta o studentów, a właściwie osoby studiujące, to myślę, że jest kilka czynników, które się na to składają, ale na pierwszym miejscu powiedziałabym wcześniejsze zaniedbania. Na poziomie dbałości o zdrowie psychiczne, o kondycję psychiczną na wcześniejszych etapach edukacji. My często dostajemy, mówiąc troszkę kolokwialnie, w pakiecie osoby, które już przychodzą z problemami na uczelnię, gdzie często one nigdy nie miały kontaktu z psychologiem, gdzie te problemy narastały i kiedy dowiadują się, że Uniwersytet Jagielloński stwarza taką przestrzeń, żeby się sobą zająć, przychodzą często z przenoszonymi problemami emocjonalnymi z wielu lat.
To ciekawe, co pani mówi o tych przenoszonych problemach, bo też niedawno Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadziło badania dobrostanu małopolskich nauczycieli z kolei. No i badania pokazały między innymi duży stopień wypalenia zawodowego. Panie profesorze, w przybliżeniu to samo moglibyśmy przenieść na akademików?
Ja jestem bardzo ostrożny z przenoszeniem rzeczywistości z jednych badań na drugie, natomiast to, co jest istotne i niepokojące, żeby zastanowić się, w jakim stopniu na naszą kondycję psychiczną wpływa to, w jakich warunkach pracujemy. To jest najkrótsza sytuacja. Oczywiście, że możemy porównywać się z nauczycielami, używać tej kategorii wypalenia zawodowego, ale ono cały czas, ta kategoria, lokalizuje problematykę w głowie, w przestrzeni, w odpowiedzialności pojedynczych osób. Dla nas ciekawe jest to, w jaki sposób kontekst organizacyjny te aspekty warunkuje.
No właśnie, bo też podkreślają państwo nie zaburzenia związane ze zdrowiem psychicznym, ale badanie dobrostanu, czyli czegoś więcej. To jakie są na przykład uwarunkowania administracyjne wpływające na poziom dobrostanu ludzi nauki? Panie profesorze.
Pierwsze z brzegu, myślę, o czym dyskutujemy w naszej grupie badawczej Zdrowa Akademia, to są właśnie te konteksty organizacyjne. Więc jeden z takich kontekstów to jest problematyka świadomości tego, czym jest zdrowie psychiczne i w jaki sposób jako osoby niespecjalizujące się w temacie możemy tę rzeczywistość kształtować. To są tak zwane podstawowe kompetencje w zakresie zdrowia psychicznego. I kwestia bardzo otwarta, czy my jako organizacja, jako uczelnie wyższe wspieramy programy profilaktyczne, promocyjne, które by pozwalały pracownikom naukowym, pracownikom administracji nabywać kompetencje, aby radzić sobie na poziomie zupełnie elementarnym z kwestiami zdrowia psychicznego.
No to zatrzymam się tutaj, bo też pani Magdalena Pająk jest przedstawicielką SOWY, czyli Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. A jakie znaczenie ma tutaj struktura organizacyjna uczelni, struktura organizacyjna organizacji jako takiej?
No myślę, że ogromne. Myślę, że jeśli chodzi o w ogóle funkcjonowanie w środowisku akademickim, mam taką refleksję, że dostęp do edukacji naprawdę jest dzisiaj pewną normą w naszym kraju. To nie jest już coś, na co decyduje się elita. Wiele ludzi podejmuje naukę na poziomie wyższym. Natomiast myślę sobie, że w dzisiejszych czasach odpowiedzialnością zdrowej akademii jest stworzenie przestrzeni na każdym poziomie, od pracowników dydaktycznych, kluczowych, najwyższego szczebla, po osobę, która przychodzi na studia, która da możliwość rozwoju w pełni, to znaczy nie tylko w obszarze edukacji, ale w obszarze społecznym, w obszarze edukacyjnym, nie zabije tej kreatywności, tej ciekawości świata. I moim zdaniem to jest wielka odpowiedzialność Zdrowej Akademii dzisiaj, że my kształtujemy elity nie tylko intelektualne, ale kształtujemy elity, które będą tworzyć nasze społeczeństwo, a dzisiaj, w dzisiejszych szybkich czasach deficytową kompetencją są kompetencje miękkie i społeczne.
No to widzimy, takie sygnały też płyną od pracodawców, że bardzo często te kompetencje miękkie są wymieniane jako te pożądane. To panie profesorze, w takim razie jakie rozwiązania w ramach organizacji wspierają dobrostan pracowników nauki w tym wypadku?
Znaczy, proszę wybaczyć, bo pan pyta mnie o rzeczy, które mają być zdefiniowane, a my jesteśmy w toku badania i odkrywania.
W toku definiowania.
Natomiast intuicyjnie to dyskutujemy w pewnych hipotezach. Jeśli miałbym wybierać z tego pakietu znowu kwestie, o których rozmawiamy, jest podejście, które nazywa się dość, powiedziałbym, nieprzyjaźnie dla szerszego środowiska, czyli tak zwana organizacja, która jest uważana na doświadczenia traumatyczne. Z jednej strony jest to trudne, dlatego że szereg organizacji, tym uczelni, no nie ma takiego przesłania, aby pracować bezpośrednio z osobami, które są po doświadczeniach traumatycznych, a bardzo silnych kryzysach. Natomiast wydaje się, że bez względu na to, czy te osoby są wśród nas, czy też nie, możemy kształtować organizację, która spełnia pewne warunki podstawowe, aby nie retraumatyzować osób. Takie warunki to jest kwestia wpływu. Możliwość wywierania swojego znaczenia w organizacji. To jest elementarne poczucie bezpieczeństwa, ciągłości, to jest poczucie sensu tego, co się robi w organizacji. W związku z tym jest kilka takich bazowych elementów, które definiowane są jako organizacja uważna na traumę i wydaje się, że to powinno być też przedmiotem analizy i refleksji.
To jakie miejsce w tej organizacji, biorąc pod uwagę problemy z retraumatyzacją, zajmuje Sowa, o której wspomnieliśmy, czyli przypomnijmy, Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Magdalena Pająk.
Powiem panu, że idealnym miejscem dla Sowy to jest skupienie się właśnie na profilaktyce zdrowia psychicznego i do tego cały czas dążymy. Natomiast oczywiście, żeby w uniwersytecie tak dużym jak Uniwersytet Jagielloński robić profilaktykę sensownie na każdym poziomie, do tego są potrzebne ogromne środki, ogromne zaangażowanie i ogromna liczba specjalistów, którzy są dostępni. Na ten moment głównym naszym zadaniem na uniwersytecie to jest rzeczywiście wspieranie osób w kryzysie emocjonalnym tu i teraz. Już nie wnikając, czy to jest przenoszony, czy sytuacyjny, czy też inny. Natomiast my cały czas rozwijamy na tyle, ile możemy, tą ścieżkę profilaktyki. To się objawia właśnie tym, że jesteśmy obecni na wydarzeniach, mówimy o zdrowiu psychicznym, prowadzimy media społecznościowe, prowadzimy też warsztaty na przykład dla kluczowych pracowników dydaktycznych z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem i tam naprawdę dzieją się niezwykłe rzeczy. Mamy też punkt konsultacyjny dla pracowników, gdzie pracownik też ma prawo przyjść z problemem zarówno dydaktycznym, na przykład w relacji ze studentem, ale też ze swoim osobistym problemem i dostać takie wsparcie w kryzysie. No i cały czas poszerzamy tą ofertę, tak? Jesteśmy teraz właśnie w trakcie pewnej rekonstrukcji organizacyjnej, żeby rzeczywiście ta profilaktyka wyszła na pierwszy plan, bo jak też jeździmy na wizyty studyjne do innych uniwersytetów w Europie Zachodniej, to jest to konieczny trend, tak bym to nazwała. Profilaktyka, profilaktyka i profilaktyka. Jak ktoś mnie pyta, jakie jest rozwiązanie, to mówię po pierwsze profilaktyka, po drugie profilaktyka i po trzecie profilaktyka.
Ale zatrzymajmy się przy tych trendach, panie profesorze. To jest oczywiście pytanie o te nowoczesne formy wsparcia dzisiaj psychicznego, czy budowy dobrostanu na odpowiednim poziomie. No bo to na pewno państwo podpatrują te dobre praktyki, o których mówiła Magdalena Pająk.
Znowu jest tak pytanie, w jaki sposób my będziemy rozwijać uczelnię wrażliwą, odpowiedzialną za zdrowie psychiczne. I To jest taki aspekt, który ja bardzo mocno podkreślam, że mamy do wyboru dwie ścieżki. Albo ścieżkę budowania pewnych subtelnych instytucji w ramach uczelni wyższych, takich jak właśnie SOWA, czy takich jak rozwiązania wsparcia psychologicznego w Warszawie, w Uniwersytecie Warszawskim, albo też przeniesienia tej odpowiedzialności na ogół pracowników danego sektora. I tutaj jakby nasze myślenie jest takie, żeby zastanowić się, w jaki sposób możemy tego dokonać. To znaczy profilaktyka znowu nas jakby nawraca do tego, że za profilaktykę odpowiedzialna jest SOWA. No więc za profilaktykę jest odpowiedzialny ja. Za kulturę organizacji odpowiedzialny jestem ja. I chodzi o to, żeby zobaczyć, na ile problematyka na przykład etosu akademickiego koreluje z czymś takim, jak doświadczanie lęku, depresji, ale takiego lęku i depresji wśród pracowników czy studentów, za które pracownik czy student, studentka obciążają czy lokalizują w przestrzeni organizacyjnej danej instytucji. To jest bardzo istotne, żeby zobaczyć, że elementy zarządzania, nawet przez osoby, które nie są związane z problematyką zdrowia psychicznego i nie mają z nim nic wspólnego, one mają istotne znaczenie dla kondycji emocjonalnej ludzi. I to jest poszukiwanie tych rozwiązań, czyli nie subtelne jednostki specjalistyczne, które są niebywale kosztochłonne, tylko refleksja, czy my przy istniejących zasobach jesteśmy w stanie w lepszy sposób zorganizować, mówiąc po staremu, środowisko pracy. Ale nie zwracamy tutaj uwagi wyłącznie na to, czy my mamy takie czy inne wynagrodzenie, a z tym powiązane świadczenia socjalne. Niekoniecznie chodzi o to, że my mamy pewne warunki pracy, a na przykład związane z tym aspekty dostępnościowe, tylko mówimy, jest jakiś tryb zarządzania, który powinien odwrócić się pozytywnie w kierunku troski o zdrowie psychiczne. I to jest jak gdyby ten aspekt wyjściowy dla dobrostanu, że i rektor, i pani na portierni, i pan portier jest odpowiedzialny za tą sytuację wzajemnych relacji. Chodzi tak naprawdę o budowanie dobrej kultury. A czy to jest możliwe we współczesnym świecie? To jest jak gdyby następne pytanie, ale wierzymy, że tak, bo inaczej byśmy tej rzeczywistości w zdrowej akademii nie wypracowywali. No,
ja bym tylko jeszcze dodała jeden aspekt, który często umyka. Czasami jak rozmawiam z różnymi osobami właśnie o tym naszym celu i o tej naszej trosce, to jest takie powszechne wyobrażenie, że to oznacza, że uniwersytet nie ma mieć granic, nie ma mieć tej podstawowej roli edukacyjnej, tylko ma się stać jakąś taką platformą dla głaskania się nawzajem. Nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby to była akademia zdrowa, to znaczy też akademia z granicami, ale zdrowymi granicami, z poszanowaniem każdego człowieka i dostrzeżeniem jego roli w całej organizacji. Tylko tak chciałam dodać.
To na koniec, panie profesorze, no to są badania, które państwo prowadzą. Co po zakończeniu badań? Jakieś rekomendacje? Jeśli tak, to prezentowane komu? Co państwo z tym zrobią?
Ja myślę, że rekomendacja jest jedna. Taka podstawowa, którą można jak gdyby podać w momencie, kiedy rozpoczynamy. Dialog. Czyli rozmowa na temat problematyki zdrowia psychicznego. Bardzo często dokonujemy takiego błędu, że jeśli mówimy o zdrowiu, to w domniemaniu mamy w tyle głowy, że to choroba. Jeśli choroba, no to musimy dać jakiś lek. Albo on jest lekiem farmaceutycznym, albo jest to jakiś lek psychoterapeutyczny. Więc to nie jest dobry kierunek myślenia. Raczej zatrzymujemy się na tym, że rekomendacją jest rozmawiaj o zdrowiu psychicznym. Rozmawiaj o własnej odpowiedzialności, gdziekolwiek tej organizacji uczelnianej się lokalizujesz, bo masz istotny wpływ na dobrostan innych ludzi. I tego nie da się zamknąć jedną rekomendacją szczegółową, da się zamknąć ogólną sytuacją, rozmawiajmy o tym, ponieważ my możemy czytać takie wyniki, które dzisiaj przeczytałem, że wbrew temu, że od kilku lat w Polsce są zamrożone nakłady na naukę, osiągamy spektakularny sukces na arenie międzynarodowej. Ja zadaję sobie pytanie, dobrze, świetnie, że nam się to udało. Oto kolejny wysiłek, kolejne zaciskanie pasa i pokazanie stać nas w wyniku ewaluacji na zrobienie świetnych wyników, ale ja stawiam pytanie, jakie są koszty, bo równocześnie monitorujemy coraz większą liczbę zaburzeń psychicznych u studentów, nie badamy pracowników w niewielkim stopniu, a ja traktuję to tak, mówiąc na końcu, delegujemy do leczenia nasze dzieci, to znaczy studentów i studentki. To jest podejście systemowe, w którym nie szuka się, że tak powiem, nie mówi się o pacjencie, który choruje, tylko mówi się o kimś, kto jest delegowany do tego, żeby się leczyć i żeby opowiadać o cierpieniu. W rodzinie to jest identyfikowany pacjent, który potem otrzymuje diagnozę schizofrenii, depresji, ale tak naprawdę ten pacjent odpowiada o problemie rodziny. I wydaje się, że dzisiaj te 40-60% studentów z problemami natury psychicznej, to jest pewna forpoczta, to jest pewna grupa, która mówi, chorujemy jako uczelnia, jako organizacja, tylko musimy skupić się na sobie. Niekoniecznie wyłącznie na studentach i studentkach.
Ja bym to powiedziała jeszcze jeden taki przykład z dnia wczorajszego, gdzie w telewizji newsowej były pojętaż o tym, że w Japonii wprowadza się specjalne kombinezony do spania. Ponieważ Japończycy ze względu na tempo życia, pracy, ambicji i presji osiągnięć coraz gorzej śpią i mają coraz więcej zaburzeń emocjonalnych. I powiem panom i państwu, że jak oglądałam ten reportaż, to stwierdziłam, że świat zwariował. Że wymyśla się kombinezony, które mają kołysanki, mierzą puls, zakłada się ludziom obrączki monitorujące akcję serca, zamiast skupić się na przyczynie. I myślę, że my chcemy skupić się na przyczynie i nie łatać. Nie łatać i nie wymyślać nowych kombinezonów na spanie.
W stylu przypisu, jeśli Magdo pozwolisz, przypisu, tak żeby było to naukowo, Hartmut Rosa i koncepcja teoria rezonansu. Zachęcamy państwa do tej lektury socjologa współczesnego, przedstawiciela frankfurskiej szkoły, tak zwanej krytycznej, który mówi o tym, jak dramatyczne są konsekwencje tak zwanego technologicznego, globalnego przyspieszenia i jakie koszty płacą ludzie za to, że jesteśmy w świecie coraz bardziej skazanym na tempo, rytm, dynamikę i gubimy to coś, co on nazywa rezonansem. A więc druga rekomendacja poza dialogiem, szukajmy czegoś, co tajemniczo brzmi rezonans. No ale to już może kiedy indziej o tym porozmawiamy.
O zdrowej akademii albo o uczelni wrażliwej, jak mówiła Magdalena Pająk dzisiaj. To na marginesie rzecz jasna badań naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, badań, które koncentrują się na poziomie dobrostanu ludzi świata nauki. Dziś w Radiu Kraków w programie O tym się mówi Magdalena Pająk, psycholog, psychoterapeuta, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Był z nami także profesor Hubert Kaszyński z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I to wszystko w programie O tym się mówi. Jacek Bańka, dziękuję. Do usłyszenia.